Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Zakończyły się papieskie rekolekcje. Benedykt XVI przyjął na audiencji prezydenta Włoch. Jutro spotka się z wiernymi na ostatnim Anioł Pański tego pontyfikatu. Powiemy też o zdecydowanym proteście Watykanu przeciw szerzonym w mediach oszczerstwom pod adresem Kościoła oraz o książce Dlaczego wierzę Benedykta XVI, której polscy czytelnicy otrzymali specjalne błogosławieństwo papieża. Magazyn zakończą okruchy Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam do pozostania z papieską rozgłośnią.
Powołaniem następcy Piotra i jego współpracowników jest dawać Kościołowi i światu wyraźne świadectwo wiary. Jest to możliwe jedynie dzięki głębokiemu i regularnemu dialogowi z Bogiem. Czytamy w liście Benedykta XVI do kardynała Gianfranca Ravasiego z okazji zakończonych dziś w Watykanie rekolekcji dla papieża i kurii rzymskiej. Ojciec Święty wyznał, że jego medytacje pomogły odnowić wiarę poprzez modlitwę. Jest to niezbędne, zwłaszcza w roku wiary i w tej szczególnej chwili, jaką przeżywam ja osobiście oraz Stolica Apostolska, podkreślił Benedykt XVI.
W liście do tegorocznego rekolekcjonisty papież nie ukrywa zadowolenia ze stylu jego nauk. Dał temu wyraz również w przemówieniu, które wygłosił po ostatniej medytacji. Jesteśmy zafascynowani tą rzeczywistością wiary, rzeczywistością psalmów, jej bogactwem i pięknem. Słowo Boże przemówiło do nas w nowy sposób, z nową mocą, powiedział Ojciec Święty.
Sztuka wiary, sztuka modlitwy to główny temat tych rekolekcji. Przyszło mi na myśl, że średniowieczni teolodzy tłumaczyli termin logos nie tylko jako słowo, ale również jako ars, sztuka. Ich zdaniem tylko te dwa słowa razem oddawały całe znaczenie terminu logos. Logos nie jest jedynie matematycznym rozumem, logos ma serce, jest też miłością. Prawda jest piękna, prawda i piękno idą w parze. Piękno jest przypieczętowaniem prawdy.
Papież podjął też inny wątek rozważań, które w oparciu o psalmy zaprezentował w ostatnich dniach kardynał Ravasi, a mianowicie doświadczenie zła, cierpienia i zepsucia.
I wydaje się, że zły chce na zawsze skazić stworzenie, aby zaprzeczyć Bogu, aby jego prawda i piękno stały się nieczytelne. W świecie tak bardzo naznaczonym także przez zło, logos, odwieczne piękno i odwieczna sztuka ma przybrać postać caput cruentatum, głowy poranionej. I rzeczywiście, wcielony syn, wcielony logos jest ukoronowany cierniem. Lecz właśnie w tej postaci cierpiącego Syna Bożego zaczynamy dostrzegać jeszcze głębsze piękno naszego Stwórcy i Odkupiciela. W ciszy nocy ciemnej możemy przecież słuchać Słowa Bożego. A wierzyć to nic innego, jak w ciemności świata dotknąć ręki Boga i w ciszy słuchać słowa, widzieć miłość.
W przemówieniu na zakończenie watykańskich rekolekcji wielkopostnych Benedykt XVI podziękował też wszystkim swym współpracownikom w Kurii Rzymskiej. Choć teraz dobiega końca nasza widzialna jedność, pozostanie bliskość duchowa, głębokie zjednoczenie duchowe. Z tą pewnością idziemy naprzód, pewni Bożego zwycięstwa, pewni prawdy, piękna i miłości, powiedział papież.
Benedykt XVI przyjął na prywatnej audiencji prezydenta Włoch Giorgio Napolitano. Było to pierwsze publiczne spotkanie po tygodniowym czasie skupienia, jakim były watykańskie rekolekcje, a zarazem ostatnia w tym pontyfikacie audiencja dla głowy państwa. Zorganizowano ją na prośbę prezydenta, który, jak zaznaczył, pragnął podziękować osobiście papieżowi za jego 8 lat służby Kościołowi i społeczeństwu.
Giorgio Napolitano wyraził Benedyktowi XVI wdzięczność w imieniu narodu włoskiego nie tylko za to, że papież był z nim w chwilach trudnych, ale także za jego nauczanie dotyczące wiary i moralności. Podkreślił, że ta nauka będzie wcielana w życie w kolejnych latach. Ojciec Święty zapewnił Włochów o swej modlitwie, szczególnie w tej ważnej dla kraju chwili, jaką są wybory parlamentarne.
Jutro Benedykt XVI po raz ostatni w swym pontyfikacie spotka się z wiernymi na Anioł Pański. Władze Rzymu spodziewają się, że w południowej modlitwie weźmie udział ponad 200 tysięcy wiernych. Ze względów bezpieczeństwa na dachach w okolicy Placu Świętego Piotra zostaną rozmieszczeni snajperzy. Zaplombowane też zostaną studzienki kanalizacyjne.
Watykański sekretariat stanu zdecydowanie potępił próby wpływania przez opinię publiczną na decyzje kardynałów, którzy będą wybierali przyszłego papieża. W ostrej nocie wskazano, że w tych dniach powiększyła się liczba informacji, często niepotwierdzonych czy wręcz fałszywych, wyrządzających poważną szkodę osobom i instytucjom. Jest to reakcja na serię szkalujących papieża i Watykan artykułów, które pojawiły się w mediach na całym świecie.
Wolność kolegium kardynalskiego, którego zadaniem jest zgodnie z normami prawa wybór papieża, była zawsze wytrwale broniona przez Stolicę Apostolską jako gwarancja decyzji podejmowanej na podstawie ocen mających na celu wyłącznie dobro Kościoła. Czytamy w nocie sekretariatu stanu. Przypomina się w niej, że w minionych wiekach kardynałowie musieli stawiać czoło licznym formom nacisku wywieranych zarówno na poszczególnych elektorów, jak i na całe kolegium. Ich celem, jak przypomniano, była chęć wpłynięcia na decyzje poprzez nagięcie ich do logiki typu politycznego czy doczesnego. Jeśli dawniej nacisk wywierały tak zwane mocarstwa, czyli państwa, to obecnie próbuje się wykorzystać opinię publiczną, bazując przy tym na ocenach, które często zupełnie pomijają duchowy wymiar momentu przeżywanego przez Kościół, zwraca uwagę Watykański Sekretariat Stanu.
Szczególnie intensywny jest dla Kościoła obecny Wielki Post. Zwraca na to uwagę ksiądz Federico Lombardi w cotygodniowym felietonie radiowym. Nie ma co prawda żałoby po śmierci papieża, jednak mamy pełną świadomość ostatnich dni pontyfikatu Benedykta XVI oraz zbliżającego się okresu sede vacante i konklawe. Sprzyja to niestety również praktykom obcym duchowi przygotowań do tego rodzaju wydarzeń.
Nie brakuje tych, którzy starają się wykorzystać moment zaskoczenia i niepewności u słabych duchem, by siać zamieszanie oraz dyskredytować Kościół i jego zwierzchnictwo. Narzędzia są znane od wieków – obmowa, dezinformacja czy wręcz oszczerstwa. Kiedy indziej stosuje się niedopuszczalne naciski, by wpłynąć na któregoś ze źle widzianych członków kolegium kardynalskiego w sprawie jego udziału w głosowaniu. W większości przypadków ci, którzy stawiają się na miejscu sędziów, oferując ciężkie wyroki, wyroki moralne nie mają do tego żadnego prawa. Jeśli komuś w głowie jedynie pieniądze, seks i władza jest nawykły mierzyć tym wszystko, nie potrafi dostrzec nic innego nawet w Kościele, ponieważ jego spojrzenie nie jest w stanie wznieść się wzwyż, ani sięgnąć w głąb, by pojąć duchowe wymiary i motywacje egzystencji. Wynika z tego dogłębnie nieuczciwy obraz Kościoła i wielu jego ludzi.
Watykański rzecznik wyraził jednak przekonanie, że to wszystko nie zaważy na wierze i nadziei ludu Bożego. Przypomniał, że zgodnie z tradycją i prawem Kościoła jest to czas szczerej refleksji nad duchowymi oczekiwaniami świata oraz nad potrzebą wierności Ewangelii. Jest to także czas modlitwy o Ducha Świętego dla dokonujących wyboru kardynałów. Towarzyszy nam w tym przykład i duchowa sumienność papieża Benedykta, który modlitwie poświęcił początek Wielkiego Postu, będący ostatnim akordem jego pontyfikatu, stwierdził ksiądz Lombardi.
Dlaczego wierzę? To tytuł książki, w której zebrane zostały refleksje Benedykta XVI na temat wiary i modlitwy, Kościoła i człowieka, Eucharystii i prawdy. Publikacja ukaże się na polskim rynku wydawniczym na 2 dni przed złożeniem urzędu przez Ojca Świętego. Towarzyszy jej specjalne błogosławieństwo dla polskich czytelników udzielone przez papieża już po ogłoszeniu decyzji o rezygnacji. Z dyrektorem wydawnictwa WAM, ojcem Józefem Polakiem, rozmawia Magda Dobrzyniak.
Książka Benedykta XVI, Dlaczego wierzę, w Polsce ukaże się 26 lutego na 2 dni przed złożeniem urzędu Ojca Świętego. To przypadek czy świadomy zamysł?
Zamysł bardzo świadomy, rzeczywiście robimy tę książkę, przygotowując ją bardzo sprawnie. Jest to wybór dokonany przez włoskiego wydawcę na rok wiary. Dlaczego akurat teraz? Oczywiście mamy świadomość, że po ogłoszeniu rezygnacji przez Benedykta XVI ta wiadomość zelektryzowała świat na tyle, że mówi się właśnie o tym, że papież ustępuje, że opuszcza urząd Piotrowy. W naszym przekonaniu nie jest to ostatnie słowo papieża. Jesteśmy przekonani do tego, że ostatnim słowem, takim, które jeszcze trwa i będzie trwało, jest rok wiary. W związku z powyższym lepiej zastanówmy się, co Benedykt XVI chciał nam w tym roku przekazać. Ta książka, Dlaczego wierzę, jest komentarzem do wyznania wiary. Ale nie tylko. Mówi o liturgii, mówi o prawdzie, mówi o modlitwie, kościele, człowieku, Eucharystii, o Matce Bożej. Słowem, o ważnych tematach, które Benedyktowi XVI leżały na sercu i leżą na sercu.
Dlaczego wierzę, to pytanie fundamentalne dla każdego chrześcijanina. Jakie drogowskazy Benedykt XVI w tej książce wskazuje nam, ludziom, którzy sobie to pytanie zadajemy?
Pierwszym i podstawowym drogowskazem jest właśnie tytuł. Zastanówmy się, dlaczego wierzymy. A jak się mamy nad tym zastanowić? A chociażby biorąc pod rozważanie elementy credo, czyli wyznania wiary, dlaczego wierzę, czyli jak wierzę, czyli w co wierzę, a może, tak jak chce papież, w co i komu wierzę, bo ważniejsze jest to, komu wierzę. Wiara ma być relacją z osobą, do tego Benedykt XVI zachęca. Wiara ma prowokować miłość, tak jak nas zachęcał w encyklice Caritas in Veritate. Może uchylę rąbka tajemnicy, bo książka została przygotowana dla czytelników młodych, może nawet bardzo młodych. My wydajemy ją w dwóch wersjach. Ta zgodna z oryginałem ukaże się, tak jak pozwoli na to cykl produkcyjny, nie wcześniej niż za dwa, może trzy tygodnie w twardej oprawie. Broszura wyjdzie już teraz, 26 lutego. Właśnie po to, żeby można ją było wziąć do ręki i spokojnie taką refleksję nad wiarą przeprowadzić.
Książka adresowana do młodego człowieka, ale czy tylko młodzi znajdą w niej odpowiedź na te podstawowe pytania, o których mówimy?
Ja się zawsze na to uśmiecham z duszpasterskiego punktu widzenia, bo niejednokrotnie odprawiając mszę dla dzieci widzę, że na tej mszy jest dużo więcej dorosłych niż dzieci. To, co proste, bardziej do nas przemawia. Ta książka, owszem, przygotowana jest i wybór myśli dokonany jest w sposób prosty, ale bez uproszczeń. Chodzi o to, żeby mieć okazję do tego, żeby zastanowić się, chodzi o to, żeby do refleksji skłoniła. Oczywiście, że nie tylko młodzi. Każdy człowiek, który zechce się pochylić nad przesłaniem Benedykta XVI, a przede wszystkim zastanowić się nad swoją wiarą, wyciągnie z tego niemałą korzyść. Bardzo się cieszymy również jeszcze z jednej rzeczy. Książce towarzyszy specjalne błogosławieństwo Benedykta XVI dla polskiego czytelnika. Ojciec Święty wyraził na to zgodę już po ogłoszeniu decyzji o rezygnacji. Życzę, aby lektura i refleksja owocowały czym? Umocnieniem i ożywieniem wiary. Niech się tak stanie.
O zbiorze refleksji Benedykta XVI zatytułowanych Dlaczego wierzę? Magda Dobrzyniak rozmawiała z dyrektorem wydawnictwa WAM, ojcem Józefem Polakiem.
Okruchy Ewangelii. Dobrze, że tu jesteśmy. Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Syrek, Pallotyn. Wraz z początkiem postu wzrasta wśród wiernych aktywność związana z wizytami w kościele. Tak, wizytami. Bo wielu po posypaniu głowy popiołem wróci dopiero ze święconką. Jest jednak grupa wierzących, dzięki Bogu wciąż znaczna, która bierze żywy udział w licznych wielkopostnych nabożeństwach. Droga krzyżowa, gorzkie żale, rekolekcje wciąż jeszcze są ważnym elementem przeżywania Wielkiego Postu. Zaduma nad cierpieniem Chrystusa to ważny impuls pracy nad sobą dla licznych chrześcijan. Obecność grzechu i jego destrukcyjne oddziaływanie na całą rzeczywistość sprawia, że człowiek szuka dróg wyzwolenia. Kongregacja Kultu Bożego przypomina: okres Wielkiego Postu zachowuje swój charakter pokutny. W katechezie należy wpajać w duszę wiernych prawdę o społecznych następstwach grzechu oraz o właściwej naturze pokuty, która odrzuca grzech jako zniewagę Boga. Cnota i praktyka pokuty to konieczne formy paschalnego przygotowania. Z nawrócenia serca winna wypływać zewnętrzna praktyka pokuty, tak u poszczególnego chrześcijanina, jak i w całej wspólnocie. Jest to w liturgii czas bardzo bogaty w treści, wielotematyczny, a przez to bardzo żywotny.
z grubsza traktując temat, możemy wskazać jego główne kierunki: walka z wadami, wprawianie się w cnotach, przebaczenie, zadośćuczynienie, rola cierpienia, sens życia, powołanie do świętości, wzrost wiary, wolność serca. Wspólnym mianownikiem tych tematów jest przemiana grzesznika. Jezus jest wzorem Synostwa Bożego dla wszystkich, którzy przez chrzest stali się dziećmi Bożymi. Dlatego w każdą drugą niedzielę Wielkiego Postu w liturgii słyszymy Ewangelię o przemienieniu Jezusa, opisaną przez Mateusza i Łukasza. Tradycja biblijna wskazuje na samotnie stojący stożek wulkaniczny w Galilei nazywany Tabor. Na płaskim szczycie Taboru, pośród starożytnych ruin, wznosi się Bazylika Przemienienia. Franciszkański tercjarz Barluzzi zawarł w architekturze bazyliki przemyślenia na temat przemian Chrystusa, które dokonują się podczas Jego ziemskiej działalności. W krypcie, ponad ołtarzem wzniesionym jeszcze przez krzyżowców, możemy zobaczyć cztery grupy aniołów, którzy kontemplują poszczególne przemiany Jezusa. Pierwsza grupa nad żłóbkiem adoruje narodzone dziecię Jezus. Tajemnica przemiany Bożego Słowa, które stało się ciałem. Jezus zniża się do człowieka, aby go swym ubóstwem ubogacić. W drugiej scenie aniołowie adorują tajemnicę obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Tajemnica Jezusa, który pozostaje z nami aż do skończenia świata. Błogosławiony Jan Paweł II wskazywał, że tajemnica Wieczernika to szkoła miłości, ofiarnej i wiernej. Trzecia scena to adoracja baranka paschalnego. Doskonała ofiara baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Czwarta grupa aniołów adoruje zmartwychwstałego Chrystusa po zwycięstwie nad śmiercią i grzechem w Jego ciele uwielbionym. Te cztery przemiany Jezusa Chrystusa wyznaczają wiernym kierunek wielkopostnej pracy. Zainwestowanie w cnoty chrześcijańskie, wytrwała praca nad sobą bez zrażania się trudnościami, ofiarowanie siebie dla bliźnich przez uczynki miłosierdzia, mocna wiara w sens każdego dobra oraz jego ostateczne zwycięstwo nad złem. Wiara w to wszystko, czego nauczał i dokonał Jezus. W drugim czytaniu święty Paweł pisze do Filipian, aby byli jego naśladowcami. Może ich tak zachęcać, ponieważ sam był naśladowcą Chrystusa. Tak działo się w życiu każdego świętego. Również i dziś, dzięki staraniom błogosławionego Jana Pawła II, mamy liczne przykłady świętych, którzy są przykładem naśladowania Chrystusa w naszych czasach. W refleksji nad przemienieniem Jezusa chciałbym przypomnieć sformułowanie projekt życia, którego użył Jan Paweł II w liście do młodych. Taki projekt warto wypracować u progu postu. Piotr na widok przemienionego Jezusa zawołał: dobrze, że tu jesteśmy. To cenna wskazówka dla chrześcijanina. Dobrze, że jestem w kościele, w okresie postu, wśród naszych bliźnich. Warto się rozejrzeć i powiedzieć sobie, gdzie jestem. Najlepiej przez rachunek sumienia i spowiedź. Trzeba się rozejrzeć po swoim życiu przed podjęciem przemiany, aby w pełni przeżyć radość wyzwolenia z niewoli grzechu. Radość z wszystkiego, co daje mi wiara w Jezusa Chrystusa.
Okruchami Ewangelii dzielił się z Państwem ksiądz Krzysztof Syrek, pallotyn. I na tym kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.